wy jesteście solą ziemi. Jeśli tedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na nic więcej już się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. Wypowiadając te słowa, Jezus składał największy komplement, jakim można obdarzyć człowieka. Chcąc podkreślić czyjąś solidność i użyteczność, mówimy: tacy jak On są solą ziemi. W starożytności sól ceniono bardzo wysoko. Grecy nazywali ją boską. Rzymianie mówili: nic bardziej użytecznego jak słońce i sól. W czasach Jezusa sól kojarzono z trzema szczególnymi wartościami, cechami. Pierwsza cecha to czystość. Niewątpliwie połyskująca biel soli nasuwa takie skojarzenia. Rzymianie mówili, że sól jest czymś najczystszym, ponieważ pochodzi od najczystszych rzeczy, od słońca i morza. Sól składano bogom jako najprostszą ofiarę. Pod koniec dnia także Żydzi składali swoje ofiary z soli. Jeśli więc chrześcijanin ma być solą ziemi, musi być przykładem czystości. Jedną z cech charakterystycznych świata, w którym żyjemy, jest obniżanie się pewnych norm. Obniżają się normy uczciwości, pilności w pracy, normy sumienności i w ogóle wszelkie normy moralne. Chrześcijanin powinien być człowiekiem, który stawia sobie wysokie normy absolutnej czystości, czystości mowy, czynów, a nawet myśli. Żaden chrześcijanin nie powinien odstępować od norm absolutnej uczciwości. Żaden chrześcijanin nie powinien lekceważyć obniżania się norm moralnych w świecie, w którym ulice każdego miasta kuszą do grzechu. Żaden chrześcijanin nie może pozwolić sobie na plugawe i dwuznaczne dowcipy, których jest pełno w rozmowach towarzyskich. Chrześcijanin nie może odcinać się od świata, ale jak napisał apostoł Jakub, musi zachować siebie niesplamionym przez świat. Po drugie, w starożytności sól uważano za najbardziej rozpowszechniony środek konserwujący, chroniący od zepsucia. Sól używano dla zabezpieczenia różnych substancji przed psuciem się, przed gniciem. Plutarch napisał: mięso jest martwym ciałem i częścią martwego ciała. Jeśli się je postawi, to się zepsuje, ale sól chroni je i utrzymuje w świeżości. Sól jest przeto jakby nową duszą umieszczoną w martwym ciele. Sól chroni substancję przed zepsuciem. Jeśli chrześcijanin ma być solą ziemi, musi go cechować pewien odkażający wpływ na otoczenie. Wiemy, że są ludzie, w których towarzystwie łatwiej być dobrym oraz tacy, wśród których łatwo obniżyć poziom. Są ludzie, w których towarzystwie łatwo opowiadać brudne historie. Wobec innych natomiast jest to nie do pomyślenia. Chrześcijanin powinien być niejako środkiem odkażającym otoczenie, w którym się znajduje. Winien być kimś, kogo obecność likwiduje zepsucie, ułatwia innym być dobrymi. Trzecią, najważniejszą i chyba najoczywistszą cechą soli jest to, że dodaje ona smaku. Pożywienie bez soli jest mdłe i niesmaczne. Chrześcijaństwo winno być dla życia tym, czym jest sól dla pożywienia. Winno nadawać życiu smak. Prawdziwa radość, jaką daje przebaczenie i zbawienie w Chrystusie, prawdziwy pokój, którym obdarza Duch Święty, odczuwanie ojcowskiej miłości Boga, to najwspanialsze przyprawy, które nadają życiu właściwy smak, właściwy sens i cel. Pan Jezus stwierdził, że jeśli sól zwietrzeje, nadaje się tylko na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wydaje się, że Jezus miał na myśli pewien obraz z życia codziennego w jego czasach. W Palestynie piece budowano zazwyczaj na dworze. wznoszono je z kamienia. Podłoże pieca było gliniane. W celu dłuższego utrzymania ciepła pod gliniane podłoże kładziono grubą warstwę soli. Po jakimś czasie sól ulegała zniszczeniu. Wówczas zdejmowano warstwę gliny, usuwano sól i rozrzucano ją na dróżkę prowadzącą do pieca. Wyrzucano ją dlatego, że utraciła właściwość utrzymywania odpowiednio wysokiej temperatury. Być może, że Pan Jezus miał to właśnie na myśli, kiedy wypowiadał słowa: wy jesteście solą ziemi. Jeśli jednak sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na nic więcej już się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. Bez względu na to, jak było, jeden moment pozostaje istotny. Jest on stale podkreślany w Nowym Testamencie. Bezużyteczność prowadzi do zniszczenia. Jeśli chrześcijanin nie spełnia zadań, do jakich został powołany, to znajduje się na drodze do zguby. Winniśmy być solą ziemi. Jeśli jednak nie czynimy życia czystszym, jeśli nie ma w nas mocy odkażającej, to nieuchronnie ściągamy na siebie zgubę. Pierwotny Kościół dość niezwykle posługiwał się tym tekstem, tymi słowami Jezusa. Wśród Żydów istniał zwyczaj, że jeśli Izraelita odpadł, a potem powrócił do wspólnoty, to przed przyjęciem go do synagogi musiał położyć się u wejścia i prosić ludzi, aby deptali po nim. Przez jakiś czas zwyczaj ten stosowano w kościele. Członkowie, którzy uchybili dyscyplinie wspólnoty, przed powtórnym przyjęciem kładli się u drzwi i prosili wchodzącego: przejdź po mnie, bo jestem solą zwietrzałą. Pamiętajmy, mamy być solą ziemi. Mamy być tymi, którzy oczyszczająco wpływają na otoczenie, którzy nadają życiu właściwy smak, właściwy urok, sens i cel. Takie jest zadanie każdego chrześcijanina. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Jest to chyba największe wyzwanie, jakie można rzucić chrześcijaninowi. Chrześcijanin ma być tym, za co Jezus sam siebie uważał – światłością. Jak zapisał apostoł Jan, Jezus powiedział: „Pókim jest na świecie, jestem światłością świata”. Jezus wymaga, by i chrześcijanie byli podobni do Niego, by byli światłością dla świata. Ta wypowiedź brzmiała dość swojsko w uszach pierwotnych słuchaczy. Żydzi mówili, że Jerozolima to światłość dla pogan. Pewnego znakomitego rabina często nazywano pochodnią Izraela. Łatwo zrozumiemy, jakie znaczenie nadawał tym słowom Pan Jezus, jeśli przyjrzymy się, w jakim sensie Żydzi stosowali to określenie. Wiedzieli oni dobrze, że żaden człowiek na świecie nie świeci własnym światłem. To fakt, że Jeruzalem było światłością dla pogan, ale wiadomo też było, że to Bóg zapala lampę Izraela. Światłość, którą świecił naród lub człowiek Boży, była więc światłem zapożyczonym. Tak winno być i z chrześcijaninem. Jezus nie żąda, żebyśmy wytwarzali własne światło, ale byśmy świecili światłem odbitym od Niego, wziętym od Niego. Blask chrześcijanina pochodzi od Chrystusa, który zamieszkuje w jego sercu. Co Pan Jezus miał na myśli, mówiąc, że chrześcijanie winni być światłością świata? Pomyślmy. Światłość jest po pierwsze i przede wszystkim czymś, czego nie można nie zauważyć, na co trzeba patrzeć, co przyciąga wzrok. Domy w Palestynie były bardzo mroczne w czasach Jezusa. Posiadały tylko jedno okienko o półmetrowej średnicy. Lampy w domach przypominały sosierki. Były wypełnione olejem, w którym pływał knot. Zapalenie lampki nie było łatwe w czasach, gdy nie znano zapałek. Zazwyczaj więc lampa stała na podstawce z okrągłego pniaka. Gdy domownicy opuszczali dom, wtedy dla bezpieczeństwa stawiali lampę pod glinianym korcem. Tam mogła się palić spokojnie, bez ryzyka wywołania pożaru. Wszakże podstawowym zadaniem lampy było dostarczanie światła. I światło lampy powinno być widoczne. Lampa nie mogła stać długo pod korcem. Miała oświetlać otoczenie. Chrześcijaństwo to coś, co musi się uwidaczniać. Ktoś powiedział kiedyś, nikt nie może być uczniem Chrystusa w konspiracji, bo albo konspiracja unicestwi uczniostwo, albo uczniostwo unicestwi konspirację. Fakt, że ktoś jest chrześcijaninem, musi być oczywisty dla otoczenia. Co więcej, życie chrześcijańskie nie może uwidaczniać się tylko wewnątrz Kościoła. Nie może kończyć się na progu drzwi wejściowych. Winno się ujawniać w codziennych zajęciach, w tym, w jaki sposób traktujemy sprzedawcę z drugiej strony lady, w jaki sposób zamawiamy posiłek w restauracji, w jaki sposób traktujemy podwładnych w biurze oraz jak odnosimy się do przełożonych, w jaki sposób bierzemy udział w grze towarzyskiej, jak prowadzimy samochód, jakim językiem posługujemy się na co dzień, co codziennie czytamy, co oglądamy. Chrześcijanin winien być chrześcijaninem w fabryce, w zakładzie pracy, w stoczni, w kopalni, w szkole, w klinice, w kuchni, przy grze i zabawie, tak samo jak w kościele. Jezus nie powiedział, wy jesteście światłością Kościoła, ale wy jesteście światłością świata. Nasze życie chrześcijańskie winno być widoczne dla wszystkich. Wszyscy otaczający nas ludzie powinni dostrzegać w naszym postępowaniu, w naszych słowach i w całej naszej postawie światłość naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Światło jest najlepszym przewodnikiem. U wejścia do portu stawia się latarnię, aby wskazywała bezpieczną drogę statkom. Wiemy, jak trudno poruszać się nam po ulicach miasta, gdy nie są oświetlone. Lampa oświeca drogę. Chrześcijanin również musi oświecać drogę dla innych. Innymi słowy, chrześcijanin winien być przewodnikiem. Świat bardzo dzisiaj potrzebuje ludzi, którzy gotowi by byli być światłem dobroci i miłości. Przypuśćmy, że w jakimś towarzystwie zaproponowano wykonanie złego czynu. Jeśli nie znajdzie się nikt, kto by zaprotestował, to tę rzecz na pewno się wykona. Jeśli jednak ktoś powie, to niegodne, to złe, wówczas zły zamiar może być zarzucony. Jest wielu ludzi, którzy nie mają dość siły moralnej i dość odwagi, żeby czemuś przeciwstawić się samodzielnie. Ale jeśli ktoś wystąpi pierwszy, wówczas gotowi są go poprzeć. Obowiązkiem chrześcijanina jest zajmowanie pewnej postawy stanowiącej oparcie dla słabszego brata. Winien przewodzić on tym, którzy mają mniej odwagi. Świat potrzebuje świateł przewodnich. Jest wielu ludzi, którzy czekają na przewodnika, dzięki któremu mogliby zająć właściwą postawę i czynić to, co naprawdę pragną czynić, a czego nie ośmielają się robić samodzielnie. Światło może być też sygnałem ostrzegawczym. Światło często ostrzega, wzywa do zatrzymania się, gdy gdzieś zagraża niebezpieczeństwo. Do obowiązków chrześcijanina należy ostrzeganie bliźnich. Jest to zawsze sprawa trudna. Niełatwo jest zachować się w taki sposób, żeby nie pogorszyć sytuacji. Wielu tragedii można by jednak uniknąć, gdyby w krytycznym momencie ktoś ostrzegł zagrożonego. Jeśli ostrzegamy kogoś bez gniewu, bez irytacji, bez krytycznego nastawienia, ale z miłością, to przestroga będzie bardziej skuteczna. Chrześcijanin winien zatem być światłem widzianym przez wszystkich, światłem, które ostrzega, światłem, które prowadzi, i które wskazuje właściwą drogę. Jezus mówi, jak czytamy od 14 wiersza 5 rozdziału Ewangelii Mateusza według Nowego Przekładu: Wy jesteście dla świata jak światło. Miasto położone na wzgórzu widać z daleka. Gdy ktoś zapala świecę, nie chowa jej pod korcem, ale stawia na świeczniku, aby świeciła wszystkim. A potem Jezus dodaje: Niech tak świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i oddawali cześć waszemu Ojcu, który jest w niebie. Zwróćmy uwagę na dwie ważne sprawy. Ludzie powinni widzieć nasze dobre czyny. W języku greckim są dwa słowa, które znaczą dobry. Jest słowo agathos, które oznacza, iż dana rzecz jest dobra. Jest też słowo kalos, które nie tylko mówi, że dana rzecz jest dobra, ale że jest także pociągająca, piękna, atrakcyjna. W naszym tekście użyto właśnie tego słowa, słowa kalos. Dobre czyny chrześcijanina mają być więc nie tylko dobre, ale mają być też miłe, sympatyczne, pociągające, piękne. W chrześcijańskiej dobroci musi być coś uroczego, coś pięknego, atrakcyjnego. Niestety w wielu tak zwanych aktach dobroci dostrzega się element surowości, chłodu, osłości. Może istnieć dobroć, która przyciąga i dobroć, która odpycha. W aktach chrześcijańskiej dobroci zawsze powinny być pewien czar, pewne piękno, pewien urok. Po drugie, należy zauważyć, że dobre czyny powinny kierować uwagę nie na nas, lecz na Boga. Jezus był przeciwnikiem tak zwanej teatralnej dobroci. Dobroć, która jest bardzo siebie świadoma, zwracająca na siebie uwagę, nie jest właściwie chrześcijańską dobrocią. Znane są słowa jednego z historyków, który tak pisał o zachowaniu się króla Henryka V po jednej z ważnych bitew. Król nie mógł ścierpieć żadnych śpiewek minstreli opiewających jego wspaniałe zwycięstwo. Chciał bowiem, aby chwałę i wdzięczność oddawano wyłącznie Bogu. Chrześcijanin nigdy nie myśli o tym, co sam uczynił, ale do czego Bóg go uzdolnił. Nigdy nie stara się zwracać uwagi na siebie, ale kieruje wzrok ludzi na Boga. Jeśli ktoś myśli stale o sławie, o wdzięczności, o własnym prestiżu, to właściwie jeszcze nawet nie wkroczył na drogę chrześcijańską. Światłość, która ma z nas promieniować, to światłość nie nasza, ale światłość Jezusa Chrystusa.